oczekiwanie świadomej zgody daje rzekomym ofiarom przemocy przestrzeń do manipulacji. A skoro kulturowo kobieta jest ciągle jeszcze postrzegana jako istota podstępna, to jednym z naczelnych kontrargumentów wobec konsentu i bezwzględnego wyciągania konsekwencji wobec drapieżców jest co? Oczywiście to, że ona to wszystko wymyśliła. Ciao, to Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na wiwisekcję tego przerażającego etapu życia, jakim jest dojrzałość. Bez tabu i bez litości. Z przymrużeniem oka o kobiecości, relacjach, ciele i seksie. To jak? Lecimy rozprawić się z kolejnym mitem? O przemocy seksualnej powiedziano już chyba wszystko. Są badania, są publikowane relacje ofiar, są statystyki i naukowe opracowania na temat zjawiska i jego psychologicznych, społecznych i jednostkowych implikacji. A jednak mam wrażenie, że cała ta wiedza jest jak groch o ścianę. Bo jak przychodzi do kolejnego gwałtu, niezależnie czy tego, który omawiany jest w mediach, czy z naszego własnego otoczenia, to jak ze zdartej płyty słychać litanie tych samych komentarzy i argumentów. Witaj w 21. odcinku podcastu Kryzys Wieku Średniego. Lojalnie uprzedzam, że dziś będzie ciężko i bez optymistycznego zakończenia. No może z maleńką iskierką nadziei na finisz, ale najpierw chciałabym Cię dosłownie przeczołgać przez cały ból, wkurw i niedowierzanie, jakich doświadczam od czasu, gdy moja przyjaciółka została zgwałcona na randce. I tutaj jeszcze trigger warning, będzie o gwałcie i o przemocy seksualnej. Jeżeli temat jest dla Ciebie ciężki, proszę przerwij słuchanie. Dla porządku, mam zgodę mojej przyjaciółki, żeby podłubać w tym temacie i podać jako przykład to, co jej zrobiono. Celowo nie mówię, co ją spotkało lub co jej się przydarzyło, bo mam wrażenie, że to jest właśnie pierwszy moment po tym akcie przemocy, w którym rozmywa się odpowiedzialność za krzywdę. Nie dziwi oczywiście taki sposób budowania zdań, skoro głęboko w podświadomości sporej części społeczeństwa tkwi przekonanie, że ofiara ponosi przynajmniej połowę winy za to, że ktoś naruszył jej integralność cielesną. No bo przecież nie powinna chodzić sama, powinna unikać ciemnych miejsc, powinna pilnować swojego napoju, żeby ktoś nie wrzucił jej do niego pigułki gwałtu. Czyli jeżeli nie jest w 100% skoncentrowana non-stop, no to sama prosi się o kłopoty. Potem ubranie. Spódnica nie może być za krótka, dekolt za głęboki, a makijaż zbyt wyzywający. Swoją drogą, kto ma tę wyzywającość ocenić? Na jakiej skali do jasnej cholery? Lepiej też nie zakładać butów na wysokim obcasie, bo szpilki ograniczają szanse na ucieczkę, no i prowokują, rzecz jasna. Nie wolno rozmawiać z obcymi, lepiej nie korzystać też z transportu na aplikacje. Wiadomo, jakie historie spotykają dziewczyny, które w nocy wracają do domu. A tym bardziej nie używać transportu publicznego, no przecież tam to same niebezpieczeństwa. Najlepiej umówić się z koleżanką, żeby sprawdzała, czy jesteśmy bezpieczne. Albo za pomocą specjalnej apki, są takie, lub przez na przykład śledzenie udostępnionej lokalizacji na mapie w telefonie. Moje koleżanki to robią. Na randkę absolutnie nie wolno dać się zaprosić do jego mieszkania, już tym bardziej do hotelu, bo wiadomo, co to oznacza. Pozwolenie na pocałunki czy pieszczoty to dla faceta zgoda na całą resztę. Jakikolwiek scenariusz przyjdzie mu do głowy. No, krew mnie zalewa, kiedy patrzę na tę niekompletną przecież jeszcze listę. Zauważyłaś lub zauważyłeś, że nie ma na niej ani jednego ostrzeżenia dla mężczyzny, typu kiedy kobieta mówi nie, to znaczy nie, przestań naciskać. Nie dotykaj nikogo bez zgody tej osoby. Nie gwałć. To ciągle wydaje się zbyt wygórowanym oczekiwaniem. Gwałt powszechnie kojarzy się z atakiem obcego, takiego złowrogiego osobnika. Wiesz, to taki filmowy, szwart charakter, który czai się w krzakach albo w ciemnej uliczce i napada znienacka na kobietę. A fakty są takie, że w przeważającej większości przemocy seksualnej dopuszczają się osoby znane ofiarom. Z badań Centrum Praw Kobiet wynika, że w blisko 80% przypadków ofiara zna sprawcę gwałtu. To implikuje kaskadę problemów. Przede wszystkim oskarżenie, które jest ochoczo wykorzystywane przez chwackich komentujących. Po co z nim poszłaś? Dlaczego mu zaufałaś? 5 randek? Przecież to za mało. Albo mogłaś wyjść, uciec, zrobić aferę, ewentualnie kopnąć go w krocze. Ale im więcej dowiaduję się o molestowaniu, tym bardziej widzę, że większość pokrzywdzonych tego nie robi. Moja przyjaciółka nie wiedziała, że randkuje z drapieżcą. Spotykali się od kilku tygodni w miejscach publicznych głównie, prowadzili długie, ciekawe rozmowy. Nic, kompletnie nic nie budziło podejrzeń, bo on w żadnym momencie ich znajomości, aż do tego finalnego spotkania, nie przekroczył jej granic. Ona poruszyła temat intymnych stosunków, zastrzegła wyraźnie, że nie będzie na to gotowa, dopóki nie ustalą, czy mają podobną wizję relacji. Wydawało się, że oboje dają sobie na to czas. Kiedy więc w chłodny, taki wczesnowiosenny dzień zaprosił ją do swojego mieszkania na herbatę, absolutnie nie podejrzewała, że zgadza się właśnie na atak na siebie. Podobnie inna moja znajoma, no tak, tych historii jest naprawdę sporo i znamy je z pierwszej, drugiej ręki. Moja znajoma, która skorzystała z kurtuazyjnego, wydawać by się mogło, zaproszenia od znajomego. Tylko znajomego, w dodatku z kręgów zawodowych. W biały dzień, bez jakichkolwiek podtekstów. Facet nie ukrywał nawet, że ma żonę i dzieci, było to dosyć powszechnie znane. Dodatkowo łączyła ich sieć wspólnych znajomych. I też nie przeszło jej przez myśl, że ten człowiek bezpardonowo sięgnie po jej ciało. Naiwność? Głupota? Zbytnie zaufanie? Po co do niego szła? Powinna była zachować większą ostrożność. To są najczęstsze komentarze, z jakimi spotykają się ofiary przemocy, nie tylko seksualnej. Trzecia historia z mojego najbliższego kręgu. Facet poznany na Tinderze, kilka spotkań w mieście, dużo wspólnych tematów, widać, że idzie to w dobrą stronę i idzie takim spokojnym tempem. Fajnie. Ona ma jakiś tam kłopot zawodowy w międzyczasie, on proponuje pomóc w rozwiązaniu, spotykają się u niego, rezultat jest okej, no i ona czuje ulgę oczywiście za to. Siedzą jeszcze trochę na kanapie, przytulają się, całują. On ewidentnie prze do stosunku, ona nie chce, ale też nie broni się stanowczo, bo ma jakieś takie poczucie wdzięczności za tę pomoc. Protestuje, trochę żartobliwie, trochę mówi nie, trochę jakby wygląda tak, jakby się przekomarzała, ale w efekcie uprawiają seks. Nie ma przemocy fizycznej per se, no ale pozostaje niesmak, że tego nie chciała, a na pewno nie w taki sposób, na chybcika i na kanapie. Czuje się wykorzystana, chociaż wstydzi się o tym mówić, żeby po prostu nie wyjść na idiotkę. Chociaż finał tych historii jest różny, pierwszy przypadek to gwałt z przemocą, drugi skończył się ucieczką, poczuciem obrzydzenia, niedowierzania i obniżoną samooceną. W trzecim przypadku doszło do seksu za pomocą nieuczciwej perswazji, to coś się łączy. Wszystkie kobiety w trakcie spotkań i do samego ich końca nie dowierzały, że dzieje się to, co się dzieje i nie potrafiły zareagować stosownie do sytuacji. A to woda na młyn tych, którzy uważają, że kobiety są podstępne, że zmyślają oskarżenia, a w najłagodniejszej formie, że są histeryczkami i tak w zasadzie to same nie wiedzą, czego chcą. W ogóle chcę cię uprzedzić, że ten temat jest dla mnie tak intensywny i ma tyle różnych aspektów, że mam tylko nadzieję nie zaplątać się i nie mieszać ich tutaj chaotycznie. Zatem dla porządku, w tym odcinku będę chciała skupić się na takich obszarach. Wdrukowanych oczekiwaniach i bezmyślności osób, które stosują przemoc, na perspektywie i ograniczeniach, które są udziałem ofiar, a także na społecznym odbiorze takich wydarzeń. I podkreślam jak zawsze, nie jestem ani psycholożką, ani socjolożką, ekspertką od udzielania pomocy. Nie mam przygotowania do dawania rad. Ten odcinek to jest taka moja ludzka reakcja i wyraz kurwu i niezgody na to, z czym się spotykamy. Bo spotykamy się z tym za często. Zacznę więc od drapieżców, czyli niestety od mężczyzn. Mam nadzieję, że mądrzy faceci wybaczą mi to uogólnienie, ale naprawdę jest ono podyktowane statystykami. Za przemoc seksualną wobec kobiet odpowiadają w 97% przypadków panowie. We wpisie na blogu podlinkuję te badania dla zainteresowanych. Według danych polskiej policji ponad 90% osób doświadczających przemocy seksualnej w Polsce to kobiety. Dlaczego tak się dzieje? No oczywiście jako amatorka mogę tylko gdybać. Może dlatego, że chłopcy od małego są uczeni zdobywania i zachęcani do stosowania siły? Może dlatego, że nie są uczeni rozpoznawania emocji ani u siebie, ani u innych? Może dlatego, że świat wpaja im, że odmowa nie jest odpowiedzią? Taki przykład. Na wielu forach dla facetów słyszałaś albo słyszałeś pewnie o tych grupach, gdzie kipi od tęsknoty za prostotą patriarchalnego porządku i gdzie podsyca się męski resentyment do kobiet. No więc na tych grupach mówi się wyraźnie, jeżeli kobieta daje się zaprosić do domu, to znaczy, że zgadza się na seks. Koniec i kropka. Nie ma odstępstw. Nie wiem jak tobie, ale mnie mózg eksploduje za każdym razem, kiedy słyszę ten argument. Tłumacząc na nasze. Jedna dorosła osoba odmawia drugiej dorosłej osobie prawa do decydowania o tym, czy chce wpuścić kogoś do wnętrza swojego ciała. Metaforycznie to tak jakby wizyta w salonie samochodowym oznaczała deklarację kupna. No tak, jasne, podoba ci się BMW, marzysz o jednym takim modelu, więc idziesz go obejrzeć, usiąść w środku, może nawet przejechać się kawałek i wtedy dealer podsuwa ci umowę kupna bez możliwości jej odrzucenia. No przecież podoba ci się BMW, przecież go chciałeś. Wiem, że ta metafora może nie jest idealna, ale z grubsza rozumiesz, o co mi chodzi. Jak chorym, ograniczonym i niedobrym człowiekiem trzeba być, żeby odmawiać istocie ludzkiej podmiotowości i prawa do decydowania o sobie? Dodajmy decydowania w dowolnym momencie. Tak, w każdym, nawet gdy ta decyzja się zmienia. Tłumacząc to znowu na język randkowy, idę do kogoś, kto mi się podoba. Wydaje mi się, że mamy wiele wspólnego, ale znamy się krótko. Wszystko jest jeszcze do zweryfikowania. Odwiedziny wydają się całkiem sensownym sposobem, bo można zobaczyć delikwenta w jego naturalnym środowisku. No nie wiem, chociażby sprawdzić, jaki ma stosunek do porządku i higieny, albo przekonać się, czy poza publicznym miejscem nadal będzie mi okazywał szacunek. I jeżeli coś nie gra, to przecież mogę uznać, że jednak nie chcę tego kontynuować. Ale przecież to nie dotyczy tylko nowych znajomości, bo nawet w długim związku, w małżeństwie, nie muszę być non-stop dyspozycyjna i gotowa na zbliżenie. Wiążąc się z kimś, nie rezygnujemy przecież ze swojej podmiotowości, nie stajemy się niewolnicami, niewolnikami. Wydawało mi się, że tak zwany obowiązek małżeński czy kobieca powinność to jest pieśń przeszłości, że nikt nie uzna drugiej osoby za swoją własność. A jednak ciągle zdarzają się małżeńskie gwałty. Precyzyjnie mówiąc, 22% kobiet biorących udział w takim europejskim badaniu, które już tutaj wcześniej cytowałam, została zgwałcona przez swoich partnerów, a 33% z nich doświadczyło tego więcej niż 6 razy w życiu. To jeży włos na głowie. Spotkałam się z argumentowaniem, że takie surowe osądzanie wymuszonego seksu jest tak naprawdę niesprawiedliwością wobec, uwaga, mężczyzn, bo ich popęd jest silniejszy niż wola. To taka koncepcja, że rozpędzonego pociągu nie da się zatrzymać. Oczywiście ten pociąg to pożądanie faceta, który jest podniecony, napalony, no i to odcina mu możliwość trzeźwego rozumowania, czyli na przykład przyjęcia odmowy. Z takiego podejścia biorą się opinie, że jak się na spotkaniu całowali, to znaczy, że tak naprawdę ona wiedziała, na co się decyduje. Jeżeli były jakieś pieszczoty, to wyraziła zgodę na całą resztę. Jeżeli oboje byli nago, zgrozo, no to wiadomo, czego chciała. I jakże nie fair byłoby w takiej chwili zmieniać zdanie, protestować i oczekiwać, że facet się powstrzyma. Czy założenie, że można chcieć tylko pieszczot, pettingu, pocałunków, czułości, jakiejś bliskości, to jest jakaś myślowa ekwilibrystyka? Czy tylko ja uważam, że umówienie się, nawet na seks oralny, nie oznacza zgody na penetrację? Czy stosunek intymny nie powinien być dokładnie tym i ani milimetra dalej, na co umawiają się oboje partnerzy? Popraw mnie proszę, jeśli się mylę. Ogromnym problemem z relacjami erotycznymi i romansowymi jest to, i doświadczyłam tego, więc mówię z pełną odpowiedzialnością, że sporo facetów uważa, że siła perswazji zastąpi konsent, czyli świadomą zgodę. Ona mówi nie, ale to przecież tylko przekomarzanki. Ona się drażni. A ona odmawia śmiejąc się, często z nerwów, albo dlatego, że nie dopuszcza myśli, że on ten brak zgody zlekceważy. Rozpina jej bluzkę, mrucząc do ucha, no przecież tego chcesz, albo no przestań, będzie fajnie, albo daj, tylko troszkę włożę. To są dosłowne cytaty. Tylko 30, które poznałam z relacji bliższych lub dalszych koleżanek o ich doświadczeniach randkowych i z własnego doświadczenia niestety też. I dziewczyny czasami dają się przekonać. Pozwalają sobie rozpiąć ubranie, pozwalają się pieścić i nawet doprowadzić do orgazmu, ale czy robią to z własnej woli? Wątpię. Oto dlaczego. Patriarchat, czyli system stworzony przez mężczyzn na korzyść mężczyzn, nauczył nas, kobiety, że trzeba być grzeczną, posłuszną, potulną, bezproblemową, nie robić dram. Nie zachęca się dziewczynek do głośnego protestowania, do walki o swoje prawa. Nie premiuje się stanowczości. Emancypacja, równość to ciągle proces niedokończony. 100 lat walki o nasze prawa, o równość na tle ostatnich kilku tysięcy nie jest w stanie zmienić sposobu myślenia, co widać doskonale także po sposobie myślenia przemocowych mężczyzn. Statystyczna dysproporcja siły fizycznej między przeciętną kobietą i przeciętnym mężczyzną stawia nas na straconej pozycji. To z kolei wiąże się z typem reakcji na silny stres, która najczęściej pojawia się w przypadku gwałtu. Ludziom z boku na chłodno łatwo powiedzieć: walcz albo uciekaj, zrób coś. Ale ty, dziewczyno, jesteś kulturowo socjalizowana do uległości. Nie dysponujesz ani siłą, ani narzędziami do obrony, więc twój mózg zarządzi taką reakcję, która daje największą szansę na przetrwanie, na przeżycie. Zatem albo cię zamrozi i sparaliżuje, albo wręcz sprawi, że będziesz próbować udobruchać osobę atakującą. W sytuacji zagrożenia będziesz nawet przymilać się do swojego oprawcy, a twój mózg wejdzie w taką dysocjację, że nawet tego nie zauważysz. I tu dochodzimy do aspektu, który często bywa wykorzystywany jako argument przeciwko ofiarom. Moja przyjaciółka zmuszona do seksu mimo wielokrotnych protestów, mimo szarpania się i absolutnego przekonania, że on nie odważy się posunąć dalej, jak wiele gwałconych kobiet wpadła w pułapkę zaprzeczenia. Oczywiście mogła wyjść, ale jej czujność była uśpiona. Mogła się szarpać i robiła to, ale ta szamotanina tylko podgrzewała zapał tego faceta. Kiedy opadła z sił, to mogła tylko biernie się poddać. Wiele osób w takiej sytuacji doświadcza poczucia oderwania od własnego ciała. Trochę jakby unosiły się ponad całą sceną i oglądały wszystko z boku. Zresztą nie musicie mi wierzyć, można o tym poczytać lub posłuchać u ekspertów od psychologii i ja parę linków do takich materiałów wrzucam w opis odcinka. Ta dysocjacja spowodowała, że moja przyjaciółka nie tylko nie uciekła, nie tylko nie skopała typa po jajach, ale po całym akcie ubrała się i jeszcze dopiła z nim herbatę, po czym spokojnie się pożegnała i dopiero wróciła do domu. Musiało minąć kilkanaście godzin, żeby zaczęły do niej wracać sceny z tego wieczoru. Dopiero wtedy zaczęła sobie przypominać poszczególne wydarzenia, ale jak kadry z filmu. I dopiero zaczęło do niej docierać, co się właściwie wydarzyło. To mózg puścił gardę i ciało zaczęło procesować to traumatyzujące doświadczenie. Nie chcę wdawać się w intymne detale, ale reakcja organizmu była jak przy ciężkiej chorobie. Ból całego ciała, dreszcze, gorączka, wymioty. Do tego doszło przejmujące i naprawdę gardło mi się ściska, jak o tym wspominam, przejmujące poczucie, że nie zachowała się jak należy, to poczucie winy, że mimo własnych stanowczych poglądów na przemoc nie obroniła się skutecznie, nie wyciągnęła wobec sprawcy jakichś natychmiastowych konsekwencji. Niestety ten mechanizm, dobrze opisany przez naukę, więc proszę nie dyskutować z zasadnością tego, co powiedziałam, ten mechanizm skutkuje kolejnymi problemami. Mówiłam, że będzie kaskada. Pierwszy i najważniejszy to właśnie poczucie winy i wstydu. My, osoby krzywdzone i wykorzystywane, paradoksalnie wstydzimy się tego braku obrony, zbyt słabego instynktu samozachowawczego, wstydzimy się tego zamrożenia, które przecież nie jest zależne od nas, bo to automatyczny tryb obronny naszego układu nerwowego. I tak, mówię to także z własnego doświadczenia. Pamiętasz rok 2017 i początek ruchu MeToo? W odpowiedzi na wezwanie Alicy Milano miliony kobiet z całego świata umieściły na swoich profilach w mediach społecznościowych ten hashtag MeToo. I dopiero to jakoś uzmysłowiło naszym partnerom, kolegom, naszym ojcom, braciom, jak wielka jest skala nadużyć seksualnych wobec kobiet. Ja też to zrobiłam. Pamiętam tyleż współczujące to zaszokowane pytania chłopaków z mojego otoczenia. Naprawdę? Tobie to się przytrafiło takiej silnej? Naprawdę. I nie raz. Ten wstyd i poczucie winy to jedno. Podsyca je jeszcze społeczny odbiór, o którym trochę powiedziałam na początku. Victim blaming, czyli obwijanie ofiar, to jest niestety ciągle norma. Ciężar odpowiedzialności za krzywdę jest przerzucany na ofiarę i, co zadziwiające, nie tylko ze strony osób, które są pozbawione współczucia, ale także tych teoretycznie po naszej stronie. Bo jeżeli ktoś rzuca kategorycznie, jak cycki pokazujesz, to sama sobie jesteś winna, a prowokowałaś, to masz za swoje, to na takie diktum można prychnąć, bo jest głupie i złe po prostu. Ale jeżeli po gwałcie ktoś z otoczenia wspiera cię słowami straszne, co cię spotkało, biedna ty, następnym razem nie chodź nigdzie sama, świat jest niebezpieczny i nic z tym nie zrobisz, to masz takie kwaśne przeczucie, że to nie jest żadne wsparcie, że to tylko zmiękczony przekaz. Musisz chronić się sama, bo zła nie pokonasz. Prawo jest bezsilne, a mężczyźni to drapieżcy z natury i nikt nie ma zamiaru cię bronić ani zrobić z tym porządku. Piękne usprawiedliwienie dla przemocowych zachowań, nie uważasz? Zatem jak można się dziwić, że nawet organy ścigania, w których pracują przecież zwykli ludzie, przesiąkający przez całe życie taką narracją, bywa, że traumatyzują ofiary powtórnie. 92% ofiar gwałtu nie zgłasza go odpowiednim służbom. Ze wstydu i lęku przed tym, jak zostaną potraktowane. Statystyki policyjne to tylko ułamek rzeczywistości. Mówią o tym coraz głośniej organizacje pomocowe. Ale jak skrzywdzona dziewczyna, w szoku po przemocy, zawstydzona swoją bezradnością, która dodatkowo słyszy o upokarzających przesłuchaniach, o lekceważeniu czy wręcz ośmieszaniu ofiar, jak ma się zdobyć na pójście na policję? Przemoc seksualna, szczególnie ta wymuszona podstępem, czasami nie zostawia śladów. Brak jednoznacznych dowodów bardzo obniża szanse na przeprowadzenie postępowania. A nawet kiedy ślady są, to często nie udaje się ich zabezpieczyć, bo policjanci i policjantki bywa zapominają, żeby je rekomendować w odpowiednim momencie. A na przykład w Niemczech kobiety mogą zabezpieczyć ślady gwałtu, nie zgłaszając go nawet na policję. Kwestionariusz, zdjęcia, próbki DNA. Tak działa empatyczne zbieranie dowodów w poradni dla ofiar przemocy seksualnej. Dostają czas na podjęcie decyzji, czy chcą sprawiedliwości, ale jednocześnie nie tracą bezpowrotnie argumentów. W przypadku ataków, w których nie dochodzi do penetracji lub są gwałtami oralnymi czy molestowaniem, ofiara jest na straconej pozycji. Tak o sobie myślimy, bo to tylko słowo przeciwko słowu. A za gwałt powinien być uznany już sam brak zgody na kontakt seksualny. Niestety apel o zmianę definicji zgwałcenia w kodeksie karnym, złożony przez grupę posłanek, od 2 lat leży w marszałkowskiej zamrażarce. Obecnie obowiązująca definicja przestępstwa zgwałcenia, ta z artykułu 197, paragraf 1 kodeksu karnego, pochodzi jeszcze z lat 30. XX wieku, ma 100 lat. A przestępstwo gwałtu podlega pod kategorię występku, a nie zbrodni. Więc proszę teraz zrobić przerwę, udać się do opisu odcinka, kliknąć link na Feminotece i podpisać petycję o procedowanie tych zmian w kodeksie karnym. Dlaczego rozszerzenie zakresu tego czynu jest tak bardzo istotne? Ponieważ zdaniem ekspertów archaiczna definicja gwałtu wiąże ręce organom ścigania i sądom. Jeśli ofiara jest bierna, czyli nie stawiała fizycznego oporu, może zabraknąć dowodu, że sprawca dopuścił się zgwałcenia. Dochodzą do tego społeczne argumenty w stylu: naprawdę chcesz mu złamać życie, karierę, za jeden wybryk facet ma stracić twarz. No i właśnie tu jest clue całego ambarasu z tym systemem. Wartość ewentualnej krzywdy po stronie złoczyńcy zdaje się przeważać krzywdę po stronie ofiary. Absurdalne. Dlatego instytucje europejskie, choć oczywiście nie nasz rząd, kwalifikują przemoc wobec kobiet i dziewcząt jako najbardziej rozpowszechnione na świecie naruszenie praw człowieka. Tak, praw człowieka. Według organizacji więcej niż 1 na 3 kobiety zostanie kiedyś ofiarą przemocy, zaś mniej niż 40% kobiet, które doświadczyły jej form, szuka w ogóle pomocy. Ktoś zapyta, ale jak to naruszenie praw człowieka, jak to dyskryminacyjne? Ano tak, gwałt ma źródła w przemocy w stosunkach międzyludzkich, w dominacji mężczyzn, w niższej pozycji społecznej kobiet, w negatywnych postawach wobec kobiet, w mitach na temat ról płciowych. Także dlatego, że ten rodzaj naruszenia integralności niesie dla ofiary wieloletnie konsekwencje, łącznie z zespołem stresu pourazowego, a leczenie jest mało dostępne, jest kosztowne i wymaga kapitału społecznego i edukacyjnego, którego gro ofiar po prostu nie posiada. Niestety ta świadomość, refleksja o całej złożoności zjawiska przemocy wobec kobiet nie dociera na dół, albo dociera bardzo powoli. W ludziach pokutuje natomiast przeświadczenie, że prawdziwymi ofiarami ruchów takich jak MeToo, postulatów o zmianę prawa i nagłaśnienia skali zjawiska, że ofiarami są mężczyźni, ponieważ oczekiwanie świadomej zgody daje rzekomym ofiarom przemocy przestrzeń do manipulacji. A skoro kulturowo kobieta jest ciągle jeszcze postrzegana jako istota podstępna, to jednym z naczelnych kontrargumentów wobec konsentu i bezwzględnego wyciągania konsekwencji wobec drapieżców jest co? Oczywiście to, że ona to wszystko wymyśliła. Wymyśliła to po to, żeby mu dogryźć, albo ze złości, że na przykład ją odrzucił, albo chciała się zemścić, czy może uzyskać odszkodowanie, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie w postępowaniu często chodzi o zadośćuczynienie finansowe. Faceci są oburzeni. Przecież łatka gwałciciela może do kogoś przylgnąć na całe życie. Przykłady z życia pokazują jednak zgoła coś odwrotnego. Wysoko i nisko postawieni gwałciciele zwykle funkcjonują bez uszczerbku, podczas gdy ich ofiary latami zmagają się z traumą, często bez wsparcia, bez zrozumienia i kompletnie bez współczucia. Naprawdę myślicie, panowie, że zgłoszenie się na policję z oskarżeniem wobec mężczyzny jest łatwe i przyjemne? Badałam tę ścieżkę ostatnio i wiem, że trzeba żelaznej determinacji, niebywałej odwagi, charakteru, żeby taki proces w ogóle uruchomić. Ktoś, kto doznał krzywdy, raczej zwija się w kłębek i chce zapomnieć o ataku, niż opowiadać o najintymniejszych szczegółach obcym, w najlepszym wypadku obojętnym osobom. Często niestety nieżyczliwym. Doświadczać badań, zderzać się z murem wątpliwości, przeżywać traumatyczne doświadczenie znowu. Bo choć Unia Europejska rekomenduje jednokrotne przesłuchiwanie w bezpiecznych warunkach oraz w obecności psychologa, to w istocie poszkodowane rzadko mają na to szansę. I zastanawia mnie zawsze bardzo, jak łatwo dopominać się o sprawiedliwe traktowanie facetów, a jak łatwo porzucać potrzebie kobiety, przypisując im nieuczciwe intencje tam, gdzie one są po prostu irracjonalne. Okej. Dopuszczam myśl, że są podstępne istoty, są podstępne kobiety, które takie fałszywe oskarżenia rzucają, bo mają jakieś złe zamiary, mają swoją agendę. Na pewno są, ale ile ich jest? Popatrzmy może tak. Jeżeli 92% gwałtów nie jest w ogóle zgłaszanych, jeżeli większość zgłoszonych aktów przemocy nie trafia do sądu, a z tych spraw, które ewentualnie trafiają przed oblicze sprawiedliwości, 70% jest umarzanych. Jeżeli większość oskarżonych dostaje wyroki w zawiasach, a sprawiedliwość spotyka tylko marne promile drapieżców, to gdzie jest sens uruchamiania takiego systemu? Słyszę też sarkastyczne apele, żeby przed każdym obcowaniem płciowym spotkać się u notariusza w celu poświadczenia świadomej zgody. Bardzo śmieszne. Albo narzekanie, że pytanie o nią zabija momentum, niszczy romantyzm i rozwiewa całą chęć na igraszki. Naprawdę? Naprawdę wolicie domyślnie zakładać, że jest zgoda i ryzykować także swoje własne bezpieczeństwo? Myśleć, jakoś to będzie? Wraz ze wzrostem świadomości kobiet pojawi się coraz więcej zgłoszeń zachowań niechcianych. Tak myślę i szczerze mówiąc na to liczę. I o ile mam wątpliwości co do części starszych facetów, tych z mojego pokolenia i może trochę młodszych, bo w ich przypadku trzeba wykonać kolosalną pracę, żeby zmodyfikować patriarchalne przyzwyczajenia, o tyle, kiedy patrzę na młodszych i to, jak oni bawią się konsentem, jak robią z niego taki seksowny element komunikacji, to myślę, że coś się w końcu zmieni. Trzymam za to kciuki. Nie pozostawię cię jednak dzisiaj tylko z retorycznymi pytaniami i z tym wnerwem, bo zdecydowałam się na poruszenie tego tematu w podcaście, żeby chociaż odrobinę wpłynąć na rzeczywistość Anno Domini 2023. Jeżeli uda mi się skłonić do przemyśleń chociaż jedną osobę, to będzie to o jedna osoba więcej do zmieniania tego systemu, w którym żyjemy. Zatem teraz ode mnie zadanie domowe, dla chętnych oczywiście, ale liczę, że też będziesz w ich gronie. Przede wszystkim zmień język, jakim opisujesz przemoc, nie tylko seksualną. Zamiast mówić spotkało ją, przytrafiło się jej, doznała, doświadczyła, nazywaj proszę rzeczy po imieniu. On ją zgwałcił, on ją wykorzystał, on przekroczył jej granice, on ją skrzywdził. Język ma moc kreowania rzeczywistości. Zmiana języka to zmiana naszego myślenia. Działa pomału, ale działa skutecznie. Druga sprawa, ucz chłopców w swoim otoczeniu, chłopców młodych mężczyzn, że przemoc, używanie siły wobec drugiego człowieka to zło i coś absolutnie niedopuszczalnego. Nawet w żartach. Że nie, to nie. Że może, to nie. Że nie wiem, to nie. Że świadoma zgoda musi zawierać 5 elementów, które znajdziesz na przykład na stronie Feminoteki, a ja w poście na blogu wkleję screena z tego. Jeżeli wiesz o przemocy, to proszę zaufaj ofierze, to jest mój trzeci postulat. Przyjmij na moment jej perspektywę. Podpowiedz jej, gdzie może znaleźć pomoc, a idealnie bądź przy niej na tej drodze. Przypomnij jej, że taktyka drapieżcy jest przewidywalna i opiera się na kilku trikach opisanych jako darwo. To też wrzucam do bloga. I można się przygotować na tą taktykę, a to sprzyja determinacji w szukaniu sprawiedliwości. Zgłaszanie przemocy oprócz szukania sprawiedliwości dla siebie pozwala na uchronienie przed przemocą kolejnych osób. Bo jeżeli taki gwałciciel zostanie choćby odnotowany na policji, to następna ofiara będzie miała większe szanse na skuteczne skierowanie sprawy do sądu i na to, że po prostu jej uwierzą. Moja przyjaciółka sprawy nie zgłosiła. Sprawdziłyśmy wszystkie dostępne możliwości egzekwowania prawa, byłyśmy teoretycznie przygotowane na ten krok, ale ostatecznie ona psychicznie nie była w stanie tego zrobić. I chociaż zawsze miałam kategoryczne poglądy na ściganie sprawców takich przestępstw, dopiero teraz zrozumiałam, że ciężko o determinację, kiedy człowiek rozpada się na milion kawałków. Przychodzi moment decyzji, czy mam siłę walczyć dla innych, dla siebie trochę też. Czy jednak chcę skupić się na swoim powrocie do zdrowia, do stabilności, zadbać o siebie, skoro nie mogę oczekiwać wsparcia od systemu. Więc nie oceniam już tak łatwo tych, które decydują się milczeć. Zrobiła jednak jedną ważną rzecz, za którą jestem jej bardzo wdzięczna. Skonfrontowała drapieżcę, powiedziała mu bez ogródek, co jej zrobił, jak bardzo przekroczył jej granice i jak to jest niedopuszczalne. Bardzo ją to kosztowało dużo emocji, więc tym bardziej wielkie brawo. Czy on przeprosił albo chociaż przyznał się do tego? Skądże, wyparł wszystko, określając siebie jako porządnego faceta, który wspiera kobiety. Szkoda, że nie pamiętał o tym, wpychając jej na siłę penisa. Tyle na dziś. Dzięki za twoją obecność. Jeżeli dotrwałeś albo dotrwałaś do końca, to masz ode mnie medal, choćby z ziemniaka. Jeżeli uważasz, że ktoś z twojego otoczenia potrzebuje usłyszeć ten trochę emocjonalny wywód, żeby chociaż skorygować swoje myślenie, to proszę wyślij mu albo jej odcinek, albo post z bloga. Tak, tak, temat jest już też dostępny na blogu dla tych, którzy wolą czytać niż słuchać. W ogóle będę ci bardzo wdzięczna za pomoc w dotarciu do nowych słuchaczek i słuchaczy. Dostaję od ludzi tyle pozytywnego feedbacku, więc pewnie paru innym osobom też by się spodobało. Zatem klikaj przycisk share na Spotify, YouTube, Instagramie, TikToku i na Facebooku. Przypominam skromnie, że cały czas działa zrzutka na produkcję podcastu i moją pozostałą kryzysową działalność. Wszystkie linki znajdziesz oczywiście w opisie. Myślę też nad zintegrowaniem słuchaczek i słuchaczy, tak żeby móc wchodzić z wami w interakcję. Stąd pomysł na comiesięczny list miłosny do twojej skrzynki mailowej, albo na zamkniętą grupę dyskusyjną, albo jeszcze inny pomysł na cykliczne spotkania offline, na przykład takie w formie śniadań w różnych miastach. Co sądzisz? Pod odcinkiem jest ankietka, w której możesz zagłosować na taką formę kontaktu, która najbardziej tobie odpowiada. Kończę ten długaśny 21 odcinek i zapraszam do subskrybowania podcastu Kryzys Wieku Średniego, żeby nie przeoczyć kolejnych. Następny kawałek będzie chyba, tak myślę, prawdopodobnie o mężczyznach i pomysłach na to, jak uchronić tych biedaków przed wykluczeniem. Zaintrygowałam? No to klik, subskrybuj. A tymczasem ciao! Beep, 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 beep.